Podcast Polskiego Radia. Wszystkie książki świata.
Michał Jakubik i Michał Nogaś. Polecamy się przez najbliższą niemal godzinę i przedstawiamy spotkanie z pisarką, która odwiedziła studio przy Myśliwieckiej 357. Rachel Kushner. Dobry wieczór.
Good evening.
Nasze spotkanie tłumaczyć będzie Natalia Czekalska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A będziemy rozmawiać o i wokół książki Jezioro Stworzenia, książki, która była w finale Nagrody Bookera w 2024 roku. Na polski tę książkę przełożył Marek Fedyszak. Rachel, muszę zacząć od tego, że znana ci zresztą z tego, co wiem, pisarka Zadie Smith była kiedyś gościnią tego programu i nieraz pojawiała się na antenie programu trzeciego. Kiedy czytałem Jezioro Stworzenia, najpierw przyzwyczaiłem się do imienia twojej głównej bohaterki, narratorki Sadie, a w pewnym momencie sobie zrozumiałem w głowie, że ona nazywa się Smith i pomyślałem sobie, żart, nawiązanie do znajomej, skąd ta bliskość bohaterki i pisarki?
Yeah, so the closeness comes from the last name Smith, which is actually my last name. I was married to a Smith for 23 years. My son's last name is Smith. My ex-husband's last name is Smith. And we have this joke at our house about Smith, which is the most common last name in the Anglophone world. There is no last name that is more common than Smith. My husband, or my ex, we just got divorced, he has Smiths on every single side of his family. And for him, it's like a placeholder of a last name. And my narrator, we actually don't know what her name is. She is a disgraced former FBI agent who is currently on assignment in France working for a shadowy group of people from government and big business. And she's using a fake name. So she tells the reader and the people in the book that her name is Sadie, which is in English totally different than Zadie, which starts with a different letter of the alphabet, a Z, it sounds different. And so I never made the connection myself. I just like the name Sadie. And because our last name is Smith, and because this woman is a kind of cipher, it was my joke to my ex about us also being Smiths. After I wrote the book, Zadie wrote me, Zadie with a Z, and said, people were telling me that I'm in your book, but then I read it and I realized I'm definitely not in your book and it's simply a coincidence. I had no idea that Zadie actually was not born Zadie. She was born Sadie and had changed her name, but I don't know her well enough to have known that about her. And I would never put her in my book. She is a peer, and the book is about France. The book is about leftist politics. It's about things that Zadie has no share in, as far as I know. So, no, that's just that's a coincidence. There is a writer in my book, and maybe we'll get to that. And I actually used his birth name, but he's a minor character who happens to be maybe the most famous living writer in France who does insert himself in politics occasionally, and it would make, to me, perfect natural sense to cast him in the scene.
To bierze się od mojego nazwiska, ponieważ moje nazwisko w tej chwili brzmi Smith. Przez 23 lata byłam żoną pana Smitha i mój syn ma na nazwisko Smith, mój były mąż ma na nazwisko Smith. Mamy w domu taki roboczy żart na temat tego nazwiska. Mówimy, że jest to nazwisko, które najczęściej występuje w języku angielskim. Mój mąż w rodzinie de facto ma samych Smithów. Moja narratorka jest tak naprawdę sporą zagadką. My nie wiemy, jak ona się nazywa. Jest skompromitowaną byłą agentką FBI i obecnie po prostu jest na zleceniu we Francji. Pracuje dla mglistej grupy ludzi z rządu i z wielkiego biznesu. I używa fałszywego, a nie swojego prawdziwego nazwiska. Zatem ona przedstawia się czytelnikom i ludziom w książce jako Sadie, ale to po angielsku jest zupełnie inne imię niż Zadie. Ono zaczyna się od innej litery, to jest inna litera alfabetu, Z. Więc ja sama nigdy w życiu bym tego w ten sposób nie połączyła. Po prostu podobało mi się to imię Zadie. A ponieważ nasze nazwisko to Smith, a ta kobieta jest takim szeryfem, to chciałam zrobić żart byłemu mężowi. Zażartować sobie z tego, że my też jesteśmy Smithami. A już po tym, jak napisałam książkę, to Zadie, ta pisana przez Z, napisała do mnie i powiedziała: ludzie mi mówią, że ja jestem w twojej książce, ale czytam ją i rozumiem, że to chyba jednak nie jest książka o mnie. Tak więc to jest zdecydowanie po prostu zbieg okoliczności. Ja nie miałam pojęcia, że Zadie przez Z tak naprawdę nie urodziła się jako Zadie przez Z, tylko jako Zadie przez S i zmieniła później swoje imię. Ale ja nie znałam jej na tyle dobrze, żeby mieć o tym świadomość i to o niej wiedzieć. Nigdy nie umieściłabym jej w swojej książce. Jest co prawda moją rówieśniczką, koleżanką po piórze, a książka traktuje o Francji, jest o polityce lewicowej, jest o tych rzeczach, co do których nie powiązałabym tych tematów z Zadie, więc to jest po prostu zwykły zbieg okoliczności. Natomiast rzeczywiście w mojej książce jest ukryty pisarz, ale o tym powiem nieco później. On znacznie lepiej komponuje się z tą francuską tematyką.
Nie czekajmy, złammy od razu tę sytuację, bo wiem, że słuchaczki i słuchacze już pewnie zastrzygli uszami. Tym pisarzem jest Michel Houellebecq. Jak to się stało, że ten być może faktycznie najpopularniejszy, na pewno uwielbiający skandale i często piszący o polityce, o współczesnej Francji, o tym, jak zmieniła się struktura społeczna dzisiejszej Francji, matki Europy, jak ten człowiek trafił do twojej książki i dlaczego okazał się być istotnym dla ciebie, choć jak mówiłaś, pobocznym bohaterem?
Yeah. Well, like I was saying, he's the most famous writer in France, and he does often insert himself in politics. So, you know, I'm depicting, there are many different components to the novel, but one of them is Paris, and in particular, a certain elite Paris, where political ministers, judges, the children of the bourgeoisie all know one another. And in depicting this world, I just felt like Houellebecq would make a cameo. And in fact, he does in life. And I didn't even know when I wrote the book that he was friends with Bruno Le Maire, the economics minister. And he later wrote a novel about that. While I was working on this book, I knew that I wanted to write a book that would be set in rural France, among a bunch of young idealistic militants who've formed a commune. And I knew that late in the book, all of the different subplots in the book would sort of explode in one scene that would feature dairy farmers and militants on one side and the French state, the police on the other side in a pitched battle. I was trying to figure out how to write this book, who the narrator of the book would be. And during this, it was like 3.5 years, Serotonin came out. And it was Houellebecq's book about an agronomist. He comes by that material, honestly. He himself was trained in agronomy. And the book features militants and dairy farmers on one side in a pitched battle with the French police on the other. And I was complaining to a friend, oh, you know, Houellebecq beat me to it. And he said, just put him in your novel. So that's what I did.
To jest po prostu najpopularniejszy pisarz francuski, który bardzo często miesza się w sprawy polityczne. I w mojej powieści jest bardzo wiele kwestii, które poruszam, ale bez wątpienia jedną z istotnych jest ten elitarny Paryż, gdzie ministrowie, sędziowie, dzieci burżuazji i wszyscy najważniejsi się znają. Więc gdy przedstawiałam ten świat, po prostu poczułam, że Houellebecq postawiłby się epizodycznie. I w rzeczywistości tak właśnie byłoby, tak jest w życiu. Gdy pisałam książkę, to nawet nie wiedziałam, że Houellebecq przyjaźni się z Brunonem Le Maire, ministrem gospodarki, i że później napisał o tym powieść. Wówczas, kiedy ja pracowałam nad tą książką, to wiedziałam, że chcę napisać książkę, która będzie osadzona na francuskiej wsi, wśród grupy młodych, idealistycznych bojowników, którzy założyli komunę. I wiedziałam, że pod koniec książki te różne wątki poboczne spotkają się, żeby eksplodować w jednej scenie, gdzie po jednej stronie znajdą się hodowcy bydła mlecznego i bojownicy, a po drugiej państwo francuskie i policja w zaciętej bitwie. Kiedy zastanawiałam się nad tym, jak napisać moją powieść, kogo uczynić narratorem, wówczas wyszła Serotonina Houellebecqa. Gdy ona została opublikowana, to zobaczyłam, że właśnie w jednej zaciętej bitwie z francuską policją po jednej stronie, on też pokazał taki obraz w swojej książce i narzekałam do mojego przyjaciela, wiesz, Houellebecq mnie wyprzedził mnie w tym, co ja chciałam zrobić, a mój przyjaciel odpowiedział mi wtedy, on po prostu powinien zostać też umieszczony w twojej powieści i dlatego tak zrobiłam.
Czy uważasz, Rachel, że to dobrze, gdy literatura dotyka w jakimś sensie bieżących tematów politycznych? Czy pisanie o tym jest z jakiegoś powodu istotne?
It depends on how contemporary you mean. I'm not eager to read novels about Trump. I'm not even eager to read novels that are about the pandemic. I feel like not enough time has passed when people kind of rush in to be topical. The novelist is on a different time scale. And this book, for me, is about my own generation. And many of the people of my generation were politicized by the anti-globalization movements of the early 2000s. And in the wake of these protests that took place, like in Genoa, for example, it seemed like the police in the United States and in the United Kingdom sent undercover agents to infiltrate groups of leftist activists. And it's a strange history that made a lot of people legitimately paranoid. And so that is one of the stories that I tell in the book. And so I guess it's about contemporary politics, but it has the tool that I find essential for writing novels, which is hindsight, because I can look back on 2013, which is the summer when the book takes place, and see some of what was shaping people's outlook about the future. At the same time, when you, no pun intended, get lucky, you can produce something that feels or seems to have the textures of what life is like right now. Like I wrote in the book about these activists who are fighting against the French state's plan to monopolize and control water. And by the time I finished the book, this had actually become a huge issue in France. And there's a new movement formed around it called Le Soulèvement de la Terre. It was just one of those things where the fiction seemed to be mirrored by what was actually happening around the time that I finished writing it.
To zależy, jak bieżące polityczne sytuacje miałyby być, ponieważ ja na przykład nie mam ochoty czytywać o Trumpie, nie chcę czytać powieści nawet o pandemii. Mam wrażenie, że jeszcze nie minęło wystarczająco dużo czasu. Myślę, że kiedy ludzie się za bardzo spieszą, żeby mówić o aktualnościach, to nie jest dobre, ponieważ powieściopisarz funkcjonuje w zupełnie innej z osi czasu. A ta książka jest czymś, co chciałam, żeby traktowało o moim własnym pokoleniu. I wiele osób z mojego pokolenia zostało upolitycznionych przez ruchy antyglobalistyczne z początku lat 2000. Po tych protestach, które odbywały się na przykład w Genui, wydawało się, że policja w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii wysyłała tajnych agentów po to, żeby oni infiltrowali grupy lewicowych aktywistów. I tu pojawia się taka dziwna historia, która sprawiła, że wielu ludzi w sposób uzasadniony popadło w paranoję. I to jest jedna z historii, które opowiadam w mojej powieści. Więc nie wiem, czy możemy powiedzieć, ale tak mi się wydaje, że możemy powiedzieć, że ja opowiadam o sytuacji politycznej, która jest bieżąca. Ale to, co jest kluczowe w mojej powieści, to jest to, że osadziłam ją w roku 2013. Czyli ten czas, w którym rozgrywa się książka, pokazuje, w jaki sposób ludzie patrzyli na przyszłość. Bez gry słów udało mi się stworzyć coś, co sprawia wrażenie, że pokazuje taką fakturę życia, która ukazuje je dokładnie takim, jakim jest teraz. Na przykład napisałam w książce o aktywistach, którzy walczą z planem państwa francuskiego, żeby zmonopolizować i kontrolować wodę. I zanim skończyłam książkę, rzeczywiście okazało się, że to stało się bardzo bieżącym tematem we Francji. i powstał wokół tego nowy ruch o nazwie Le Soulemont de la Terre. I to była po prostu jedna z tych rzeczy, gdzie fikcja nieco wyprzedziła i znalazła odbicie w tym, co tak naprawdę wydarzyło się w czasie, gdy ja kończyłam książkę pisać.
Odnosząc się do twoich ostatnich słów, czy zatem można powiedzieć, że to, o czym pisałaś, co narodziło się w twojej głowie, a wynikało z obserwacji tego, jak szybko zmienia się świat, że to wszystko sprawiło, że w jakimś sensie napisałaś książkę profetyczną?
You know, I never thought of myself as having the particular power or talent of the seer, the person who can anticipate what's coming. I love the work of Don DeLillo, who's also a mentor of mine. And DeLillo does have that power. But maybe in this one sense, I did as well, because the book, you know, has this scene in an agricultural fair toward the end, which is a kind of pandemonium. And after it came out, Macron tried to attend the big agricultural fair outside of Paris, and farmers blocked the way with stacked hay bales that they set on fire. But, you know, I spend a lot of time in France and I pay attention to the world around me. And maybe sometimes that's what predicting the future is simply being sensitive to the details that are in front of you.
Ja nigdy o sobie nie myślałam jako o kimś, kto miałby talent jasnowidza, jako o osobie, która potrafi przewidzieć nadchodzącą przyszłość. Natomiast uwielbiam twórczość Dona DeLillo i on jest moim mentorem i rzeczywiście on ma tę moc. Ale może w pewnym sensie ja rzeczywiście też ją miałam, ponieważ moja książka ukazuje taką scenę targów rolniczych, gdzie Macron próbował wziąć udział w wielkich targach rolniczych pod Paryżem i rolnicy zablokowali mu drogę, układając w stos bele siana, które podpalili. Więc myślę sobie, że to jest tak, że spędzając wiele czasu we Francji i zwracając uwagę na otaczający mnie świat, rzeczywiście może byłam w stanie coś antycypować. I być może czasami właśnie tym jest przewidywanie przeszłości, po prostu bycie wrażliwym na szczegóły, które nas otaczają.
Zanim zdradzimy co nieco na temat zawartości Jeziora Stworzenia, opowiemy trochę o twoich bohaterach, to chciałbym jeszcze uczepić się słowa potrzeba, które padło w twojej wypowiedzi. Mówiłaś o potrzebie napisania tej książki. Skąd ta potrzeba się wzięła? W którym momencie poczułaś tę potrzebę i czego ona dokładnie dotyczyła?
I mean, what we say after we write a book, you know, is there's always going to be some mythologizing, some self-mythologizing. I knew I wanted to write a book about a group of young people who form this commune and later get raided by the police. And I had watched this happen in real life. And I knew I also wanted to write a novel about the question of nature and people wanting to return to nature, to leave cities, to try to live a simpler life. I was interested in primitivism and the kind of power of the belief that we can renounce some of our technologies that have led us to a kind of nihilistic turbocharging toward the end, which is, it seems, where we are now. So I was thinking about this guy who becomes the character in the book, Bruno, and he was sort of inspired by a real philosopher named Jacques Camus, who died a year ago, who lived in a cave. And I didn't really want to know that much about Camus' real life because I felt that my version, this Bruno, like I felt like I understood him. And as I started to tell the story from his perspective, you know, the need is also synthesizing how people form their beliefs and how people become sort of refugees of the 20th century, which is also my century. You know, I mean, I'm younger, but I have been surrounded by the French intellectuals of the ultra left who are now in their 80s. And I listen very closely to what they say. And like losing your whole family in World War II in concentration camps and then becoming very excited by May of 1968 and then very disillusioned and paranoid in the 1970s. And then a character like Bruno now, who looks around him and thinks, capitalism has completely outsmarted us, and there is no escaping it. And when it seems it's going to fail, it only gets stronger. How do you remain optimistic and hold on to this kind of precious belief that there is a human community and that people long to live in a better, more equal, more dignified and gentle kind of organization of their society. So I guess that was one of my needs, was to have Bruno speak out loud of the crisis that we have reached and to have him also not lose hope.
No tak, co się zazwyczaj mówi po tym, jak napiszemy książkę? Zazwyczaj dochodzi do takiego automitologizowania i ja po prostu dowiedziałam się, zorientowałam się, że chcę napisać tę książkę o grupie młodych ludzi, którzy zakładają komunę, a później policja przeprowadza na nich nalot, bo po prostu widziałam to w prawdziwym życiu. I wiedziałam też, że chcę napisać powieść o ludziach, o naturze, o tym, jak ludzie chcą do natury wrócić, opuścić miasta, spróbować żyć prostszym życiem. Byłam zainteresowana prymitywizmem i taką siłą wiary w to, że możemy wyrzec się części naszych technologii, które doprowadziły nas do takiego nihilistycznego turbo przyspieszenia ku końcowi. I wydaje mi się, że właśnie to jest ten moment, w którym teraz jesteśmy. Więc myślałam o tym mężczyźnie, który stał się postacią w mojej książce, Bruno, który był poniekąd inspirowany prawdziwym filozofem. Myślałam tutaj o Jacques'u Calamadzie, który zmarł rok temu i mieszkał w jaskini. Tak naprawdę ja o prawdziwym Jacques'u nie chciałam wiele wiedzieć, bo ja czułam, że ta moja wersja, ten mój Bruno, którego ja naszkicowałam w książce, jest kimś, kogo ja rozumiem. I w momencie, kiedy zaczęłam opowiadać historię z perspektywy Bruna, to starałam się syntetyzować to, w jaki sposób ludzie kształtują swoje przekonania, jak ludzie stają się uchodźcami XX wieku. Bo to jest też mój czas, choć co prawda ja jestem młodsza i ja byłam pod ogromnym wpływem francuskich intelektualistów, bardzo uważnie słuchając tego, co mówili. Słuchałam o utracie całej rodziny podczas II wojny światowej, o obozach koncentracyjnych, a potem o ogromnej ekscytacji majem 1968 roku, a następnie o wielkim rozczarowaniu i paranoi w latach 70. I teraz taka postać jak Bruno, który rozgląda się wokół siebie i mówi, kapitalizm całkowicie nas przechytrzył, nie ma już od niego ucieczki. W momencie, kiedy wydaje nam się, że ma upaść, to on okazuje się, że on się staje tylko silniejszy. Więc jak tu pozostać optymistą i trzymać się cennej wiary, że istnieje ludzka wspólnota, że ludzie pragną żyć w lepszej, bardziej godnej i łagodnej formie organizacji społeczeństwa. Więc myślę, że jedną z moich potrzeb było to, żeby Bruno wypowiedział na głos ten kryzys, do którego doszliśmy i żeby jednocześnie był też bohaterem, który nie traci nadziei.
I think I also needed to answer the question of who are these undercover agents? Who were they? My answer in sum is, in this case of Sadie, a cynical woman who thinks she's more clever than she actually is, who is a beer alcoholic.
Chciałam też odpowiedzieć na pytanie o to, kim byli ci tajni agenci. I moja odpowiedź, którą starałam się pokazać w powieści, w skrócie brzmi tak. W tym przypadku, jeżeli chodzi o Sadie, to była to cyniczna kobieta, która uważała się za mądrzejszą i sprytniejszą niż była w rzeczywistości. A tak naprawdę była alkoholiczką uzależnioną od piwa.
You added the beer, right? Because that's different, you know. She's not drinking vodka, she's pounding warm beers.
I to jest ważne, że ona nie waliła wody, tylko piła piwo.
Nie waliła wody. To możemy o Sadie powiedzieć. Inne rzeczy także, bo do tej postaci wrócimy, ale jeżeli pozwolisz, Rachel, to jeszcze Bruno Lacombe na chwilę. Ja bardzo lubię tę postać, chociaż on też nie chce zbyt wiele zdradzać. Właściwie nie mamy z nim kontaktu. On obecnie jest w twojej powieści, tak to powiedzmy, poprzez listy, do których dostęp ma, nielegalnie zresztą, Sadie Smith. Ale on pisze o bardzo ciekawych rzeczach, i długo moglibyśmy o tym, jakimi on się informacjami z członkami komuny Moulin dzieli, mówić. Dla mnie chyba tam najistotniejsze tak naprawdę jest pytanie, czy można uciec z tego świata, ale nie w taki sposób, żeby odebrać sobie życie, albo nie w taki sposób, żeby wystrzelić się w kosmos, tylko czy będąc mieszkańcem tej planety, można jednocześnie uciec od świata, od cywilizacji, którą człowiek stworzył, a następnie doprowadził do jej upadku na bardzo wielu płaszczyznach. To mi się wydaje w ogóle clue, istotą tego, o co chodzi temu bohaterowi. Zgodzisz się ze mną?
Bruno is somebody who goes underground and he lives in a cave And I had had this image for that character of a man who is pressing his ear to the wall of his cave, and he thinks he hears something like radio transmissions, which are the voices of all the people who came before us. When you start to think about how deep human history goes and the mystery of these different life forms that scientists are now kind of understanding more about by sequencing the genome, for instance, of the Neanderthal or the Denisovan, it's incredibly strange to me and profound that we each have within us, in our DNA, traces of every single person who ever came before us. And Bruno's loneliness and his hunger, in a way, is to know, did those people have access to insights that we have lost, that we have forgotten about? Did they leave clues behind that we could discover now? When you go to this part of France, there are underground caves and caverns everywhere. And I walk on trails that have been continuously used by humans for 500,000 years. And sometimes when I'm walking, like the way that you feel cool air welling up, you know, different, you enter areas with different temperatures. I feel like I enter areas where there's a sense of human history welling up from the caves. Bruno says in the book, and this is true, for 9/10 of human time, we went underground. Then we stopped doing that. So there's a way in which there's a part of us that belongs to this world. And simply by descending into it, he thinks that he has taken a social position in the human community and is no longer trapped, as he puts it, in calendar time. And then he says he never wants to be that alone again, which is to say, only in the contemporary world, and thinking that we are the ultimate point of progress, as if being modern, we are also ideal.
Bruno schodzi do podziemia i żyje w jaskini. Ja tak sobie przynajmniej go wyobrażałam jako takiego mężczyznę, który przykłada ucho do ściany swojej jaskini i wówczas wydaje mu się, że słucha radia, czyli słyszy głosy wszystkich ludzi, którzy byli tam przed nim. I kiedy zaczynamy myśleć o tym, jak daleko sięga ludzka historia, o tajemnicy różnych form życia, o których teraz naukowcy zaczynają coraz więcej wiedzieć dzięki sekwencjonowaniu genomu, na przykład neandertalczyka, to się wydaje niewiarygodnie dziwne i głębokie, że każdy z nas ma w sobie, w swoim DNA ślady każdej osoby, która była na tym świecie przed nami. I samotność Brunona jest w pewnym sensie jego głodem. Polega na tym, że on chce dowiedzieć się, czy tamci ludzie mieli dostęp do rzeczy, które my utraciliśmy, o których my zapomnieliśmy, czy zostawili po sobie jakieś wskazówki, które my moglibyśmy teraz ponownie odkryć. Kiedy jedzie się do tej części Francji, to wszędzie są podziemne jaskinie i groty, a ja chadzam tam ścieżkami, szlakami, które były nieprzerwanie używane przez ludzi przez ponad 500,000 lat. I czasami, kiedy idę i czuję takie chłodne powietrze, które wypływa spod ziemi, bo przechodzi się przez obszary o różnych temperaturach, to w momencie, kiedy czuję to chłodne powietrze, to odnoszę wrażenie, jakbym czuła historię tych dawnych czasów. Ponieważ to jest tak, że przez 9/10 czasu biegu historii ludzkości na świecie, ludzie schodzili pod ziemię, schodzili do jaskiń, a my przestaliśmy to robić. Więc istnieje jakaś część tego świata, która, gdy do niej zejdziemy, to Bruno uważa, że możemy się wtedy znaleźć w takim miejscu, gdzie już nie jesteśmy uwięzieni. I jak sam to ujmuje, widzi to jako czas kalendarzowy. A potem dodaje, że nigdy więcej nie chce już być tak samotny. I to oznacza samotność we współczesnym świecie, w tym przekonaniu, że jesteśmy ostatecznym punktem postępu, tak jakbyśmy, będąc nowoczesnymi, byli tym samym idealni.
Nie będę pytał o to, ile w Sadie Smith jest z ciebie, chociaż jesteś uważana za osobę co jest prawdą oczywiście niebywale błyskotliwą, zabawną, dowcipną, w jakimś sensie też zaczepną w czasie rozmów czy spotkań z publicznością, ale chciałbym cię zapytać o to, ile może być w tobie z tego myśliciela, który jest w jakimś sensie ojcem duchowym tej komuny rolniczej, wokół której skupia się twoja powieść. Książka budzi mój ogromny szacunek, respekt, gdy chodzi o research, opowieść o życiu Neandertalczyków i tych, którzy byli tu przed nami, o tym, jak wyglądało ich życie w jaskiniach, o tym, jak oni między sobą się porozumiewali, jak tworzyli sztukę, jak polowali i tak dalej, i tak dalej. Ale też, czego sama przed chwilą dowiodłaś, jest pełna przemyśleń na temat rozwoju człowieka i tego, w jakim momencie cywilizacyjnym się znajdujemy. Więc zapytam, ile w tych listach, które Bruno wysyła do komuny Müllin, jest z twoich własnych myśli na temat świata, w którym żyjemy.
Yeah, I mean, a funny thing about novels is that the author creates all the characters in the book. So I don't see why I would be more like one than like another. I mean, they are all generated from me. But in terms of Sadie, she's almost like an exact opposite of me. I'm definitely not a cop. I'm not a narc. I'm not interested in destroying other people's lives, which she seems to be comfortable with doing without apology. And I did, you know, it's the mystery of somebody like that, which was what led me to want to try to answer the question of what she's like. And every time I had to give her a quality, I gave her a quality that's the opposite of me. I would always be wanting other people to like me, to try to figure out how I'm coming across to them. And she doesn't care about that at all. She's completely overconfident about her role and her capabilities. Bruno is more somebody who I would say I have sympathy with. And he says things about where we are as a society that I find too painful to say on any given day. But he can say them, and then also he has this commitment to gentleness and to the idea that if you expect a lot of other people, you'll get it. And I've seen people like that in life. I don't think I am one of those people, but I have great reverence for that type of person, a sort of teacher, if you will. And so I let him teach Sadie, even as he doesn't know she exists. She sort of starts to find her way to have some kind of care. I mean, she's a woman who brags to the reader that she never has to clean up her trash because she won't be returning to the same place twice. You cannot live this way. This is a total existential crisis. So I guess, you know, I see Bruno as the teacher and I believe in many of the values that he's teaching and that Sadie is maybe by the end of the book starting to absorb.
Myślę, że zabawną rzeczą, która dotyczy w ogóle powieściopisarstwa jest to, że autor tworzy wszystkie postaci w swojej książce, więc nie wiem z jakiego powodu miałabym być bardziej podobna do jednej niż do innej z postaci, które zrodziły się w mojej głowie. One wszystkie powstały w moich myślach, ale jeżeli chodzi o Sadie, ona miała być moim dokładnym przeciwieństwem. Zdecydowanie ani nie jestem policjantką, ani kapusiem, ani nie interesuje mnie życie, mnie niszczenie życia innych ludzi, a Sadie najwyraźniej czuje się z tym bardzo swobodnie i nie widzi potrzeby, żeby choćby za to przepraszać. Myślę, że to, co sprawiło, że spróbowałam odpowiedzieć na pytanie, jaka ona jest, to to, że za każdym razem musiałam jej nadawać jakąś nową cechę w taki sposób, by ona była przeciwna do cechy, które widzę u siebie. Zawsze chciałam, żeby ludzie mnie lubili, próbowałam rozumieć ludzi i tak jestem przez otaczające mnie osoby odbierana. A w przypadku Sadie jej zupełnie na tym wszystkim nie zależy. Ona jest nadmiernie pewna swoich możliwości, a Bruno z kolei jest kimś, kogo lubię. Powiedziałabym, że czuję do niego sympatię. On mówi o tym, gdzie jesteśmy teraz jako społeczeństwo. I dla mnie wypowiedzenie tych różnych rzeczy, które on wypowiada, byłoby trudne. On dąży ku łagodności, ku idei, że jeżeli oczekujesz od nich, od innych ludzi wiele, to to otrzymasz. I ja widziałam, rzeczywiście poznałam takich ludzi w życiu. Nie sądzę, żebym była jedną z takich osób, ale mam naprawdę ogromny szacunek do takiego człowieka, który jest pewnym typem nauczyciela. Myślę, że tak można powiedzieć. I ja pozwoliłam mu na to, by nauczał Sadie, choć nawet nie wiedział, że ona istnieje. Ona zaczęła odnajdować drogę do czegoś w rodzaju troski. I będąc kobietą, przechwalała się przed czytelnikiem, że nigdy nie musiała sprzątać po sobie śmieci, bo nigdy nie wracała dwa razy w to samo miejsce. I z mojej perspektywy tak się żyć po prostu nie da. To oznacza jakiś całkowity kryzys egzystencjonalny. I myślę, że ja postrzegam Brunona jako nauczyciela, wierzę w wiele wartości, których on naucza i które Sadie być może pod koniec książki w końcu zaczyna przyswajać.
Tego nie będziemy zdradzać, ale jeszcze wracając do tej bohaterki. Ona przez większość tego czasu, gdy snujesz opowieść, jest bezwzględna, wykorzystuje ludzi, wszystko ma doprowadzić ją do celu, a celem nałożonym na nią przez nieznanych jej zleceniodawców jest doprowadzenie do rozpadu komuny rolniczej, w której mieszkają ludzie różnych pokoleń, która może zagrażać planom rządowym. Chodzi o pozbawienie konkretnego rejonu Francji wody, realizację kolejnych wielkich przedsięwzięć związanych z tym, co nazywa się rolnictwem na skalę masową. Ale ona powoli próbuje wniknąć do środka. Zaczyna rozmawiać z ludźmi, a ty opisujesz życie tej komuny. Skąd wiedziałaś, jak to wygląda? Albo jak to może wyglądać? To życie.
There's the old maxim, right? What you know? And I follow that. So I'm familiar with this world from my personal life. I write about things that I know I can describe with authority and accuracy. I spend a lot of time in the part of France where the book is set. And like I was saying about my generation and the anti-globalization movement, these are my people. So I know them, you know? I mean, it's fiction, but it's inspired by real life. I mean, it's, you know, it's a detective novel on some level or crime fiction. That part is fantasy. But young people who move from Paris and want to engage in farming, that's something I'm very familiar with.
Jest taka stara i znana maksyma, pisz o tym, co znasz. I ja się jej trzymam, więc ja akurat ten świat, który opisuję w mojej powieści, znam osobiście i dzięki temu mogę go opisać z pewnością, że wiem, o czym piszę. Ja spędziłam bardzo dużo czasu w tej części Francji, w której rozgrywa się moja powieść i mówiłam w niej o moim pokoleniu, o ruchu antyglobalistycznym i o moich ludziach po prostu, więc ja ich znam. Ta fikcja jest inspirowana prawdziwym życiem. Na pewnym poziomie to jest co prawda powieść detektywistyczna, czy też literatura kryminalna, ale to jest ta zmyślona część. Ta część jest fantazją. A młodzi ludzie, którzy przeprowadzili się z Paryża i chcą zajmować się rolnictwem, to jest coś, co ja bardzo dobrze znam z życia.
I mean, just to be completely blunt, there's a commune called Tarnac in the northern Corrèze that was quite famously raided by the French police in late 2008. And I know some of those people, and I've been to that commune, and my ex-husband translated a book that they wrote.
Żeby jeszcze dopełnić tego obrazu i powiedzieć o czymś, co pokaże wam lepiej, dlaczego czułam, że znam ten kontekst, to była taka komuna, która nazywała się Tournac w 2008 roku. I ja znałam pewnych członków tej komunie, w której francuska policja przeprowadziła nalot w tym 2008 roku. Więc znając część tych ludzi i będąc częścią tego, mój mąż przetłumaczył książkę, którą oni napisali. Zatem wiedziałam, o czym piszę.
My parents are actually not part of the generation of 1968, which is a really European concept because of what happened in Paris. They're more slightly younger members of the beatnik generation. And I would say that their main influences were jazz, John Coltrane, and poetry, Allen Ginsberg. And so I was raised very lucky in a way in a household where there was no male authority, there was a refusal to conform, and there was a deep belief in art and poetry. I'm a novelist, not a radical, but I do know people who have wanted to change, if not the world, their own lives, and have done so. So those people in Tarnac, that commune still exists. The Zone à Défense in Notre-Dame-de-Land, that still exists. The people in the Susia Valley who have prevented a high-speed train from being built between France and Italy, that still exists. So I respect people who think that maybe they deserve something better than what we're being given right now. Like, you know, as a very precarious and alienated modern world. At the same time, I write novels and I'm able to do that. And it's a way of being both intensely in the world and also removed from the world. And so it's my version of some share of freedom, which is to make art and to believe in it.
Moi rodzice nie należeli do pokolenia 1968 roku. To jest taka bardzo europejska koncepcja ze względu na to, co działo się w Paryżu. Moi rodzice byli raczej młodszymi członkami pokolenia bitników. Powiedziałabym, że oni głównie byli pod wpływem jazzu, Johna Coltrane'a i poezji Alana Ginsberga. Więc ja miałam bardzo dużo szczęścia, że mogłam wychowywać się w domu, w którym nie było patriarchatu i nie jestem radykałką, tylko powieściopisarką. I znam ludzi, którzy chcieli zmienić, jeśli nie świat, to przynajmniej własne życie i rzeczywiście to robili. Ci ludzie z Tournac, ta ich komuna nadal istnieje. Strefa obrony Notre-Dame-de-Londres też nadal istnieje. Ludzie w Dolinie Susa, którzy nie dopuścili do budowy kolei dużych prędkości między Francją a Włochami, też nadal istnieją. I ja mam do nich ogromny szacunek, do ludzi, którzy uważają, że być może zasługujemy na coś lepszego niż to, co obecnie dostajemy. To jest taki bardzo wyalienowany współczesny świat, a ja jednocześnie piszę powieści i to jest mój sposób na bycie z jednej strony w świecie, a z drugiej strony poza światem. To jest mój sposób na to, by brać udział w wolności, by tworzyć sztukę i w nią wierzyć.
I na koniec pytanie o Europę, kontynent, który osobie, która mówi te słowa i słuchaczom i słuchaczkom pewnie jest najbliższy. My się przyzwyczailiśmy do takiej wizji Europy, pięknych starych miast, no nie wiem, cudowne rzymskie kościoły, Notre Dame w Paryżu, Zamek Królewski w Warszawie, Most Karola w Pradze, długo by wymieniać. Tymczasem ty sprowadzasz czytelników na ziemię, kiedy twoi bohaterowie spotykają się w konkretnym miejscu we Francji. Piszesz o tym, że to jest Europa. Ten rolnik, który jedzie zawieźć swoje mleko do skupu, to jest Europa. Ci ludzie, którzy tu protestują, to jest Europa i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mi się to podoba, bo to nas wytrąca z takiego poczucia bycia jakimś szczególnym miejscem na ziemi, a jednocześnie każe mi na zakończenie naszej rozmowy zadać ci pytanie, czy ty lubisz Europę i co ci się w niej najbardziej nie podoba?
You know, I'm not a judgmental person. I try not to be, because that's not where power comes from as a writer. You have to have doubt and curiosity. You know, Sadie says the real Europe is nuclear power plants and, you know, auto routes and gas stations and the men who are wearing these state issue pants that have a reflective band around the cuff. Of course, that's not the real Europe, but there is no one real Europe. All truths are formed of multiple contradictions. When you mentioned Notre Dame, I was just staying across the street from Notre Dame for 2 weeks above the bookstore Shakespeare and Company. And the church is amazing and they've rebuilt it. But when I look at it, I can't help but also think of this guy, Dominic Venner, who was a very far right-wing reactionary, who walked into the church one day and committed suicide. And the idea of this kind of European mentality of the far right, where he thinks that he can protest against what he called an attack on the French family in the form of gay marriage, to protest that by killing himself in the church. I mean, these are just the weird things that come to mind because there's exaltation and beauty and architecture that has been in existence for 800 years on the one hand. And on the other, there is modern life, ugliness, fascism, and there's also industry. As you say, you know, I see the farmers in France struggling to compete on the open marketplace of the European Union. So I'm interested in just some of these contradictions. It's like the EU has a function, obviously. At the same time, if you have to sell your milk for less than it costs you to produce it, this results in a kind of crisis. And there are French dairy farmers committing suicide regularly. So the real Europe is not one site. It is many, many things. Wonderful, ancient, charm, the kind of thing that makes itself available to tourism. And on the other, you know, I don't know that much about Poland. It seems like they produce a lot of agriculture that gets sold across the broader EU. But France is this incredibly industrialized place. You know, as Sadie puts it, it is indeed as big as Texas.
Ja przede wszystkim staram się nie być oceniająca, bo to nie jest paliwo, które napędza powieściopisarzy. Ja uważam, że żeby pisać powieści, trzeba mieć wątpliwości i być zaciekawionym. Sadie mówiła o tym, że prawdziwa Europa to elektrownie jądrowe, autostrady, stacje benzynowe, że to są ci mężczyźni, którzy noszą wydawane przez państwo spodnie z odblaskowym paskiem wokół nogawek. Oczywiście to nie jest prawdziwa Europa, ale nie ma czegoś takiego jak jedna prawdziwa Europa, bo wszystkie prawdy składają się z wielu sprzeczności. Ty wspomniałeś o Notre Dame i ja akurat przez 2 tygodnie mieszkałam po drugiej stronie, naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy nad tą księgarnią Shakespeare and Company i patrzyłam na ten niesamowity kościół, który został odbudowany, ale gdy ja na niego patrzę, to nie jestem w stanie przestać myśleć o tym człowieku, Dominiku Wenerze, który był skrajnie prawicowym reakcjonistą i pewnego dnia wszedł do kościoła i popełnił w nim samobójstwo, ponieważ to była taka idea skrajnej europejskiej prawicy, tej mentalności, gdzie on uważał, że w ten sposób protestuje przeciwko temu, co nazywał atakiem na francuską rodzinę, jakim miały być małżeństwa jednopłciowe. I on zaprotestował poprzez to, że dokonał samobójstwa w kościele. Takie różne dziwne rzeczy przychodzą mi na myśl, gdy myślę o Europie. Więc z jednej strony Europa to jest egzaltacja, z drugiej piękno, te wspaniałe historyczne budynki, ale to jest też brzydota, modernizacja, faszyzm, jest też przemysł i tak jak wspominałeś, ja widzę rolników we Francji, którzy zmagają się z konkurencją na otwartym rynku w Unii Europejskiej. Patrzę na te różne sprzeczności. To, że Unia Europejska pełni jakąś funkcję, a jednocześnie jeżeli rolnicy muszą sprzedawać mleko po cenie niższej niż koszty jego wyprodukowania, to to prowadzi do kryzysu. I francuscy hodowcy bydła mlecznego regularnie popełniają samobójstwa z tego powodu. Więc prawdziwa Europa nie jest jakimś jednym prostym obrazem. To jest złożoność bardzo wielu rzeczy. To jest i wspaniałość, i starożytność, i urok. To, co pokazuje się turystom. Ale z drugiej strony, no wiesz, ja nie wiem zbyt wiele o Polsce, ale wydaje mi się, że tutaj jest bardzo szeroko rozbudowany przemysł rolniczy. Z kolei te produkty rolne są dalej sprzedawane do Unii Europejskiej, a z kolei Francja jest miejscem niewiarygodnie uprzemysłowionym. I Sadie tak to ujęła, że w rzeczywistości Francja jest wielkości Teksasu.
Rachel, thank you so much for being with us.
Thank you for having me.
Natalia Czekalska tłumaczyła nasze spotkanie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
My już wychodzimy ze studia i będziemy kontynuować na korytarzu dyskusję o Europie widzianej oczyma amerykańskiej pisarki.
Wszystkie książki świata. Podcast Polskiego Radia.